Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Marka Twaina zatytułowanej Książę i żebrak. Przełożył Marceli Tarnowski. Czyta Stanisław Biczysko. Historię, którą tu opowiem, opowiadał mi ktoś, kto usłyszał ją od swego ojca. Ten od swego ojca. Ów znów od swego i tak wstecz, przez przeszło 300 lecia przekazywali ją ojcowie synom i w ten sposób zachowali dla świata potomnego. Może to jest zdarzenie prawdziwe, a może tylko legenda, podanie? Może tak się przydarzyło, a może się nie przydarzyło, ale mogło się przydarzyć. Może wierzyli w nią dawniej ludzie mądrzy i uczeni, a może tylko prostacy i ludzie nieuczeni lubili ją i dawali jej wiarę. Rozdział pierwszy. Narodziny księcia i żebraka. Pewnego jesiennego dnia, w drugiej ćwierci XVI wieku, urodził się w starożytnym mieście Londynie chłopiec w ubogiej rodzinie Kanty, która nie pragnęła go wcale. Tegoż dnia urodziło się inne dziecię angielskie w bogatej rodzinie Tudor, która pragnęła go bardzo. Pragnęła go cała Anglia. Anglia tak bardzo pragnęła tego chłopca, takie w nim pokładała nadzieję, tak gorąco błagała o niego Boga, że gdy się wreszcie narodził, cały naród od zmysłów niemal odchodził z radości. Ludzie, zaledwie znajomi, ściskali się i całowali, wylewając łzy radości. Dzień ten stał się dla wszystkich dniem święta. A wielcy i mali, bogaci i ubodzy ucztowali, tańczyli i śpiewali, wzruszeni wielce, i trwało to przez wiele dni i nocy. Wspaniały widok przedstawiał wówczas Londyn za dnia, gdyż z każdego dachu i każdego balkonu powiewały barwne chorągwie, a barwne pochody ciągnęły ulicami miasta. Wieczorem widowisko było nie mniej wspaniałe, gdyż na każdym rogu płonęły wielkie ogniska świąteczne, wokół których roił się rozweselony tłum. W całej Anglii nie mówiono o niczym innym, jak o nowo narodzonym chłopcu, Edwardzie Tudorze, księciu Walii, który leżąc spowity w jedwabie i atłasy, nie wiedział nic o tym wielkim podnieceniu. Nie wiedział, że pielęgnowali go i czuwali nad nim dostojni panowie i panie, i obojętny był zresztą na to. Nikt jednak nie mówił o drugim dziecku, o Tomku Kanty, spowitym w nędzne łachmany. Nikt, prócz rodziny biedaków, dla której stał się on nowym ciężarem. Rozdział drugi. Dzieciństwo Tomka. Przenieśmy się o kilka lat naprzód. Londyn liczył już 1500 lat i był, jak na owe czasy, wielkim miastem. Miał 100 000 mieszkańców, albo, jak twierdzą inni, dwa razy tyle. Ulice były bardzo wąskie, powykrzywiane i brudne, zwłaszcza w okolicy, w której mieszkał Tomek Kanty, w pobliżu mostu londyńskiego. Domy były drewniane, budowane w ten sposób, że drugie piętro wystawało ponad pierwsze, trzecie szersze było od drugiego i im wyższe były domy, tym szerzej je budowano. Posiadały one zręby z belek, między które dawano mocny budulec i pokrywano to tynkiem. Belki zaś malowano na czerwono-niebiesko lub czarno, zależnie od smaku właściciela. Nadawało to domom bardzo malowniczy wygląd. Okna były maleńkie, z kwadratowymi szybkami, trzymały się na zawiasach i otwierały się na zewnątrz, jak drzwi. Dom, w którym mieszkał ojciec Tomka, znajdował się w brudnym zaułku zwanym Offal Court, przecznicy uliczki Padding Lane. Był to mały, zapadły, chylący się do upadku domek, zaludniony jednak gęsto najnędzniejszym ludem. Rodzina Kanty zajmowała izbę na trzecim piętrze. Ojciec i matka mieli rodzaj łóżka w kącie. Natomiast Tomek, jego babka i dwie siostry nie doznawali ograniczenia co do miejsca. Mieli do swego rozporządzenia całą podłogę i mogli spać, gdzie chcieli. Posiadali postrzępione kołdry i nieco brudnej słomy, czego nie można było jednak nazwać posłaniem, gdyż rano rzucało się to wszystko na kupę, a wieczorem każdy chwytał, ile zdołał. Elżunia i Ania były bliźniętami i liczyły teraz po 15 lat. Dobre to były dziewczęta, niemyte, odziane w łachmany, nieokrzesane. Matka była taka sama jak one, ale ojciec i babka byli z gruntu źli. Upijali się często i wówczas bili się nawzajem, a także łoili każdego, kto im zaszedł drogę, a niezależnie od tego, czy byli pijani, czy trzeźwi, usta ich pełne były zawsze wyzwisk i przekleństw. Jan Kanty był złodziejem, matka jego żebraczką. Dzieci musiały także żebrać, do kradzieży nie dawały się jednak skłonić. Pośród tego ohydnego zbiorowiska, nie należąc jednak do niego, mieszkał stary, dobry kapłan, odprawiony przez króla z bardzo skromną pensyjką i zajmujący się potajemnie dziećmi. On to wskazywał im prawe drogi życia. Ojciec Andrzej nauczył Tomka nieco łaciny, a także czytania i pisania. Tej ostatniej sztuki byłby nauczył i dziewczęta, ale obawiały się one drwin towarzyszek, gdyby sobie przyswoiły umiejętność nieodpowiednią dla ich stanu. W całym zaułku Ofalkot płynęło takie życie jak w domu Kantych. Po całych dniach i aż do późna w noc trwało pijaństwo, kłótnie, bijatyki. Pokrwawione głowy były tam rzeczą równie powszednią jak głód. Mały Tomek nie czuł się jednakże nieszczęśliwy. Było mu źle, ale nie wiedział o tym, gdyż wszyscy chłopcy w Ofalkort żyli tak samo. Myślał więc Tomek, że tak być powinno. Jeżeli wracał wieczorem do domu z próżnymi rękoma, wiedział, że ojciec zła jego i zbije, a kiedy skończy, babka rozpocznie na nowo i to okrutniej jeszcze, a potem, późno w nocy, jego biedna, słaba matka zakradnie się do niego i wetknie mu w rękę kawałek suchego chleba, który ukryła dla niego. Wolała sama pójść spać głodna, choć nieraz przyłapał ją mąż na tym zakazanym czynie, a wtedy dostawały się jej za to tęgie razy. Nie. Tomek nie uważał swego życia za złe, zwłaszcza latem. Żebrał tyle tylko, aby nie narażać się na bicie w domu, gdyż i prawa przeciw żebractwu były surowe i nakładały wielkie kary. Pozostawało mu więc wiele czasu na słuchanie pięknych historyjek i bajek ojca Andrzeja, który opowiadał o olbrzymach i wróżkach, krasnoludkach i duchach, zaczarowanych zamkach, potężnych królach i królewiczach. Głowa chłopca pełna była tych cudowności, a nieraz w nocy, leżąc w ciemności na twardej, cuchnącej słomie, zmęczony, głodny, pobity i dręczony bólem, puszczał wodze wyobraźni i zapominał o swojej niedoli, wyobrażając sobie życie pieszczonego księcia w zamku królewskim. Zwolna opanowało go jedno pragnienie, nie opuszczające go we dnie ani w nocy. Pragnął ujrzeć na własne oczy prawdziwego królewicza. Wypowiedział kiedyś to pragnienie wobec rówieśników z Ofalkort, ale oni wydrwili go i wyszydzili tak nielitościwie, że odtąd ukrywał swe marzenie w tajemnicy. Raz po raz odczytywał stare księgi kapłana. Kazał sobie wszystko jak najszczegółowiej opowiadać. Czytanie i rozmyślania wywołały w nim z czasem pewną zmianę. Owe postacie bajkowe podobały mu się tak bardzo, że począł się wstydzić swoich łachmanów i swego niechlujstwa. Zapragnął być czysty i nosić lepsze odzienie. Co prawda bawił się jeszcze na brudnej ulicy i to bardzo chętnie, ale gdy się teraz pluskał w tamizie, Czynił to nie tylko dlatego, że była to wesoła zabawa, ale i ze względu na czystość. Łatwo było Tomkowi o rozrywkę. Czy to obok słupa w Cheapside, czy na jarmarkach? Od czasu do czasu mógł się z pozostałą ludnością Londynu przyglądać, czy to paradzie wojskowej, czy sprowadzaniu skazańca lądem lub czółnem do więzienia Tower. Pewnego razu widział, jak w Smithfield spalono na stosie biedną Annę Eskew i trzech mężczyzn. Słyszał, jak jakiś były biskup wygłaszał o tym kazanie, ale nie zainteresowało go to. Tak, nie brakowało przyjemności w życiu Tomka. Uważał je za bardzo urozmaicone. Ciągłe czytanie i rozmyślanie o życiu królewiczów wywarło tak silny wpływ na Tomka, że nieświadomie począł naśladować królewicza. Słowa jego i zachowanie stały się niezwykle uroczyste i uprzejme, ku wielkiemu zdumieniu i zachwytowi towarzyszy zabawy. Z dnia na dzień wzrastał przy tym wpływ Tomka na rówieśników, którzy patrzyli na niego z podziwem jak na wyższą istotę. Wydawał się im świadomy tak wielu spraw. Umiał mówić i czynić rzeczy tak niezwykłe. Taki był mądry i uczony. Dziatwa opowiadało o słowach i uczynkach Tomka rodzicom, którzy poczęli także uważać Tomka Kanty za chłopca mądrego i niezwykle uzdolnionego. Dorośli ludzie zwracali się nieraz ze swymi wątpliwościami do Tomka i zdumiewali się jego dowcipnymi i rozumnymi radami. Patrzono więc na niego powszechnie jako na zjawisko cudowne. Wyjątek stanowiła tylko własna jego rodzina, która nie znajdowała w nim nic nadzwyczajnego. W zupełnej tajemnicy stworzył sobie Tomek cały dwór królewski. On był księciem, najbliżsi jego przyjaciele stanowili gwardię przyboczną, szambelanów, koniuszych, damy dworu i dworzan oraz rodzinę królewską. Fałszywy książę otaczał się wyszukanym ceremoniałem zaczerpniętym przez Tomka z książek z bajkami. Codziennie rozważano na Radzie Państwa sprawy państwowe tego zmyślonego królestwa. Co dzień wydawał mały książę rozkazy swemu zmyślonemu wojsku, flocie i namiestnikom. Potem szedł Tomek w swoich łachmanach zbierać jałmużnę. Zjadał swój suchy chleb, znosił szturchańce i łajanie, kładł się na nędzne posłanie ze słomy, a później we śnie był znowu panującym. I coraz bardziej wzrastało jego pragnienie, by ujrzeć kiedy prawdziwego księcia we własnej osobie. Z każdym dniem, z każdym tygodniem rosło to pożądanie, aż przesłoniło wszystkie inne jego marzenia i stało się głównym jego dążeniem. Pewnego dnia styczniowego ruszył Tomek jak zwykle na żebry i godzinami całymi wałęsał się ponuro, zziębnięty i bosy między Mincing Lane a Little East Cheap, oglądając wystawione w oknach jadłodajni pierogi z wieprzowiną i inne potrawy, które nie zasługiwały właściwie wcale na tak wielkie pożądanie, ale jemu wydawały się smakołykami godnymi aniołów. Sądził o tym tylko z zapachu, gdyż nigdy nie miał sposobności skosztować czegoś podobnego. Mżył zimny deszcz. Powietrze było szare. Dzień ponury. Wieczorem powrócił do domu tak przemokły, wyczerpany i głodny, że nawet ojciec i babka zwrócili uwagę na jego żałosny stan i na swój sposób wyrazili mu swoje współczucie, to znaczy, że dali mu zaraz kilka szturchańców i wyprawili go spać. Przez długi czas ból i głód, jak również panująca w domu wrzawa, nie dawały mu zasnąć. Wreszcie jednak myśli jego pomknęły w krainę marzeń. Zdało mu się, że śpi u boku ustrojonych w złoto i klejnoty dzieci królewskich, mieszkających w pałacach, otoczonych służbą, słuchającą ich z uniżonymi ukłonami i gotową spełnić w mig każdy rozkaz. a pod koniec śniło mu się jak zwykle, że on sam jest księciem. Przez całą noc świecił nad nim ten blask majestatu królewskiego. Przebywał w otoczeniu dostojnych panów i pań, w potokach światła, wdychał zapachy. Do jego uszu dochodziła wspaniała muzyka, uśmiechem lub łaskawym pochyleniem książęcej głowy odpowiadał na pełne czci ukłony lśniącego tłumu rozstępującego się przed nim. Gdy się obudził rano i ujrzał otaczającą go nędzę, skutek owego snu był taki jak zwykle. Tym boleśniej tylko odczuł swój prawdziwy stan. Ogarnęła go gorycz, serce jego ścisnęło się, w oczach zabłysły łzy. Rozdział trzeci. Spotkanie Tomka z księciem. Tomek wstał głodny i głodny wyszedł na ulicę, z głową pełną jeszcze śnionych wspaniałości swego marzenia. Wlókł się tu i tam po mieście, nie zważając, gdzie jest i co się dookoła niego dzieje. Przechodnie potrącali go. Nie jeden rzucił mu obelżywe wyzwisko, ale rozmarzony chłopiec nie dostrzegał tego. W ten sposób znalazł się wreszcie koło Tempi Bar. Tak daleko nigdy jeszcze w tym kierunku nie oddalił się z domu. Zatrzymał się na chwilę i zastanowił. Ale rychło popadł znowu w swoje marzenia i ruszył dalej, pozostawiając za sobą mury Londynu. Wybrzeże Tamizy nie było już w owych czasach drogą wiejską, mieniło się już ulicą, choć było ulicą o dziwnej nieco budowie. Bo gdy z jednej strony ciągnął się nieprzerwany prawie rząd domów, po drugiej stały tylko z rzadka wielkie budynki, pałace bogatej szlachty otoczone wielkimi, pięknymi ogrodami ciągnącymi się aż do rzeki. Dzisiaj grunta te usiane są gęsto ponurymi domami. Tomek dotarł do wsi Charing i wypoczął pod pięknym krzyżem postawionym niegdyś przez pewnego pokutującego króla. Potem powlókł się odludną, uroczą drogą obok wspaniałej siedziby wielkiego kardynała ku potężniejszemu i bardziej jeszcze majestatycznemu pałacowi, ku Westminsterowi. Z radosnym podziwem patrzył Tomek na olbrzymią budowlę, na rozległe skrzydła pałacowe, na ponure wieże i bastiony, na wysokie kamienne wrota ze złoconą kratą, na wspaniały szpaler potężnych lwów granitowych i inne oznaki i symbole angielskiej władzy królewskiej. Czyżby wreszcie spełnić się miało pragnienie jego duszy? Wszak to zamek królewski. Jeśli nieba będą dla Tomka łaskawe, czyż nie mógł się spodziewać, że ujrzy nareszcie prawdziwego księcia z krwi i kości? Z każdej strony złotej kraty stał żywy posąg. Wyprostowany, okazały, nieruchomy wojak, zakuty od stóp do głowy w lśniącą zbroję stalową. Sporo mieszczan i wieśniaków stało w należnym oddaleniu, czekając na sposobność, by ujrzeć coś z przepychu królewskiego. Wspaniałe pojazdy ze wspaniałymi dostojnikami wewnątrz i nie mniej wspaniałą służbą na koźle wjeżdżały przez liczne potężne bramy wiodące do siedziby królewskiej. Biedny, mały, obdartus Tomek podszedł bliżej i z bijącym sercem, a coraz bardziej wzrastającą nadzieją, przekradł się wolno i nieśmiało obok wartowników, gdy oczy jego ujrzały przez złote pręty taki widok, że omal nie wydał głośnego okrzyku radości. Za kratą stał zgrabny chłopiec, rześki i ogorzały od ruchu na świeżym powietrzu. Ubrany był pięknie w jedwabie oraz atłasy i błyszczał od klejnotów. U boku miał małą szpadę wysadzaną drogimi kamieniami i sztylet. Stopy obute były w zgrabne trzewiczki z czerwonymi obcasami. Na głowie nosił karmazynową czapeczkę z powiewającymi piórami spiętymi wielką, błyszczącą spinką. W pobliżu chłopca znajdowało się kilku wspaniale odzianych panów, stanowiących bez wątpienia jego służbę.
A, to był książę. Książę, żywy książę, prawdziwy książę, ani cienia wątpliwości. Pragnienie małego żebraka spełniło się nareszcie.
Tomek dyszał ciężko z podniecenia. Oczy jego rozwierały się coraz szerzej ze zdumienia i zachwytu. Wszelkie inne myśli ustąpiły w nim teraz temu jedynemu pragnieniu — zbliżyć się do księcia i napatrzyć się na niego dosyta. Nie zdając sobie sprawy z tego, co czyni, przywarł twarzą do prętów kraty. Ale w następnej chwili jeden ze zbrojnych silną pięścią odciągnął go od wrót i rzucił ku gromadzie gapiących się wieśniaków i próżnujących Londyńczyków, wołając brutalnie — Nie bądź taki zuchwały, mały żebraku! Tłum roześmiał się, szydząc z niepowodzenia chłopca. Ale młody książę podbiegł tuż do kraty i zawołał z połyskującymi oczyma i twarzą poczerwieniałą z oburzenia. — Jak śmiesz tak poniewierać tym biednym chłopcem? Jak śmiesz obchodzić się w ten sposób z najniższym choćby z poddanych mego królewskiego ojca? Otwórz bramę i wpuść go!
Gdybyście widzieli, jak zmienny tłum zerwał teraz kapelusze z głowy, ze wszystkich stron rozległy się entuzjastyczne okrzyki. Niech żyje książę Wali!
Wartownicy sprezentowali halabardy, otworzyli bramę i znowu sprezentowali broń, gdy mały książę ubóstwa w nędznych łachmanach podał rękę księciu bezgranicznego bogactwa. Edward Tudor rzekł — Wydajesz mi się zmęczony i głodny. Skrzywdzono cię, chodź ze mną. Kilku dworzan podbiegło, chcąc się temu zapewne sprzeciwić, ale książę skinął ręką ruchem prawdziwie królewskim i dostojnicy wstrzymali się. Edward poprowadził Tomka do wspaniałej komnaty zamkowej, którą nazwał swoim gabinetem. Na jego rozkaz podano posiłek, o jakim Tomek wiedział dotychczas tylko z książek. Z książęcą delikatnością i taktem odprawił Edward służbę, aby biedny gość nie czuł się skrępowany jej drwiącymi minami. Potem siadł obok Tomka i, kiedy chłopiec jadł, począł mu zadawać pytania. — Jak się nazywasz?
— Tomek Kanty, wasza wysokość.
— Dziwne nazwisko.
— A gdzie mieszkasz?
— W mieście, wasza wysokość, na Offalcourt, w śmietniku koło Pudding Lane.
— Śmietnik? To jeszcze dziwniejsza nazwa. Masz rodziców?
— Mam rodziców, panie. I mam także babkę, z której sobie nic nie robię. Niech mi Bóg wybaczy, jeśli to jest grzechem. I mam jeszcze dwie siostry, Anię i Elżunię, bliźnięta.
Babka nie jest pewnie dla ciebie zbyt czuła, jak sądzę.
Jak dla nikogo zresztą, wasza wysokość. Złe ma serce i nigdy nie czyni nic dobrego.
Czy cię źle traktuje?
Czasami. Kiedy śpi albo jest zupełnie pijana, ręka jej odpoczywa. Ale jeżeli jest przytomna, bije mnie bardzo mocno.
W oczach małego księcia zabłysły iskry gniewu i chłopiec zawołał
— Co? Bije? Tak, wasza wysokość, bije ciebie, tak małego i słabego.
Słuchaj, dziś wieczór jeszcze zostanie zamknięta w Tower.
Mój ojciec, król, zdaje się, że zapominacie, panie, o jej niskim pochodzeniu. Więzienie Tower jest tylko dla możnych.
To prawda, nie pomyślałem o tym. Zastanowię się, jak należy ją ukarać.
Czy ojciec jest dla ciebie dobry?
Nie bardziej niż babcia Kanty, panie.
Widocznie wszyscy ojcowie są jednakowi.
Mój ojciec także nie należy do czułych. Ciężką ma rękę, ale mnie oszczędza. Ale nieraz dostaje mi się porządna bura, to prawda.
A jaka jest twoja matka?
Dobra pani, nigdy mi jeszcze nie uczyniła krzywdy. Zaś Ania i Elżunia są pod tym względem takie same jak ona.
Ile one mają lat?
15, wasza wysokość.
Siostra moja, Lady Elżbieta, ma 14 lat, a moja kuzynka, Lady Joanna Grey, jest w równym wieku ze mną. Bardzo jest przy tym ładna i miła. Ale druga siostra moja, Lady Maria, ma ponure spojrzenie i... Powiedz mi, czy twoje siostry także zabraniają służbie śmiać się, ponieważ mogłoby to zaszkodzić zbawieniu ich duszy?
Moje siostry? Czyż wasza wysokość przypuszcza, że one mają służbę?
Książę zastanowił się przez chwilę, patrząc na żebraka, potem rzekł: dlaczegoż by nie? A któż im pomaga wieczorem przy rozbieraniu? Kto je ubiera rano?
Nikt, panie. Czy chcecie przez to powiedzieć, że powinny zdejmować suknię i spać nago jak zwierzęta?
Czyż mają tylko po jednej sukni?
A na cóż im więcej sukien? Przecież człowiek ma tylko jedno ciało.
Jakie ty masz dziwne pojęcia? Wybacz, nie chciałem się z ciebie śmiać, ale... Twoje dobre siostrzyczki, Ania i Elżunia, będą miały wkrótce mnóstwo sukien i będą miały służbę. Mój skarbnik zatroszczy się o to.
Nie, nie, nie dziękuj mi, to drobnostka. Ładnie mówisz, wyrażasz się z wdziękiem. Czy otrzymałeś dobre wykształcenie?
Nie wiem, panie. Dobry kapłan, którego nazywają ojcem Andrzejem, był o tyle łaskaw, że uczył mnie nieco ze swoich książek.
Czy umiesz po łacinie?
Niewiele, panie.
Ucz się łaciny, chłopcze. To tylko z początku trudne. Grecki jest trudniejszy, ale ani ten język, ani żaden inny nie przedstawiają trudności dla Lady Elżbiety i mojej kuzynki. Powinieneś je usłyszeć, jak odpowiadają przy lekcji. Ale powiedz mi o śmietniku. Czy mile tam spędzacie czas?
Oczywiście, panie. Gdyby tylko nie głód. Oglądamy teatr marionetek i małpki. Ach, jakie to komiczne stworzenia i tak wspaniale ubrane. Niekiedy bywają też przedstawienia, podczas których aktorzy krzyczą i biją się, aż wszyscy padną martwi. Bardzo to piękny widok i kosztuje tylko grosz.
Trudno się jednak i o ten grosz postarać, wasza wysokość.
Opowiadaj dalej. Niekiedy my, chłopcy z Ofalkort, walczymy ze sobą na kije, zupełnie tak jak czeladnicy.
Oczy księcia zabłysły.
To mi się podoba.
Opowiadaj dalej, rzekł.
Biegamy do mety, żeby się przekonać, który jest najszybszy.
I to mi się podoba. Mów dalej.
Latem brodzimy i pływamy po kanałach, panie, a także po rzece. Jeden popycha drugiego albo opryskuje wodą. Nurkujemy, krzyczymy, baraszkujemy i...
Oddałbym królestwo swego ojca za to, by móc się tak kiedy zabawić.
Mów dalej. Tańczymy i śpiewamy koło słupa w Cheapside. Bawimy się w piasku, kopiemy rowy albo zasypujemy się wzajemnie.
A jakie piękne babki pieczemy z błota.
Ach, nie ma w świecie nic ponad błoto i, za pozwoleniem waszej wysokości, po prostu tarzamy się w błocie.
O, nie mów dalej. To przecież jest zachwycające. Gdybym to ja mógł się tak ubrać jak ty, gdybym mógł zdjąć trzewiki i wytarzać się raz w błocie, gdyby mi tego nikt nie bronił, nikt mnie nie pilnował, koronę dałbym za to.
A ja? Ileż bym dał za to, dostojny panie, by być chociaż raz tak ubrany jak wy, chociaż jeden raz?
Co, chciałbyś naprawdę?
To się wnet może stać. Zdejm te łachmany i wdziej moje szaty. Krótkie to będzie szczęście, ale nie mniej będzie ci miłe.
Będziemy się tym rozkoszowali, póki zdołamy, i zanim nam kto przeszkodzi, zamienimy ubrania z powrotem.
W kilka minut mały książę Wali Odziany był w zdarte i postrzępione łachmany Tomka, zaś mały książę żebraków wdział barwny strój królewski. Podeszli razem do wielkiego zwierciadła i, o dziwo, niepodobna było spostrzec zmiany. Spojrzeli na siebie, potem na swe odbicie w zwierciadle, potem znowu w zmieszaniu na siebie. Wreszcie książę rzekł zdumiony:
co sądzisz o tym?
Ach, niech mnie wasza wysokość nie pyta o to. Nie uchodzi, aby człowiek mego stanu mówił o takich rzeczach.
Więc ja ci powiem. Masz takie same włosy, takie same oczy, taki sam głos i ruchy, taki sam wzrost i postawę, taką samą twarz, takie same rysy jak ja. Gdybyśmy stali obok siebie nago, nikt nie potrafiłby rzec, który ty jesteś, a który książę Wali. I teraz, gdy jestem ubrany jak ty, odczuwam z tobą tym łatwiej, co czułeś, gdy ten brutalny żołnierz... Pokaż, nie masz siniaka na ręku?
Tak, ale to nic nie znaczy. Wasza wysokość wie dobrze, że ten biedny wartownik...
Milcz! To był nikczemny i okrutny czyn,
zawołał mały książę, tupiąc nogą.
Gdyby król...
Nie ruszaj się stąd ani na krok, aż nie powrócę.
Rozkazuję ci.
Przy tych słowach pochwycił ze stołu pewien przedmiot o doniosłym znaczeniu dla państwa i schował go. Potem z oczyma iskrzącymi się z podniecenia skoczył do drzwi i pobiegł, aż łachmany powiewały przez ogród zamkowy. Kiedy dopadł do bramy, chwycił za rygiel, chciał go otworzyć i zawołał:
otwierajcie, otwierajcie kratę!
Wartownik, który tak niedelikatnie chwycił Tomka, usłuchał natychmiast, a gdy książę wybiegł za bramę, wytrącony zupełnie z równowagi przez książęcą niecierpliwość, żołnierz poczęstował go głośnym policzkiem, który odrzucił go daleko i zawołał:
weź to w podzięce, żebraczy łachmanie, za burę, którą ja przez ciebie dostałem od jego wysokości!
Tłum wybuchnął głośnym śmiechem. Książę zerwał się, rzucił się w stronę wartownika i zawołał:
jestem księciem Walii! Osoba moja jest nietykalna. Będziesz wisiał za to, że poważyłeś się podnieść na mnie rękę.
Żołnierz sprezentował przed nim halabardę i zadrwił.
Witam waszą książęcą wysokość i dodał. Wynoś się, zwariowany smyku.
Tłum szydząc otoczył teraz biednego małego księcia i pognał go przez ulicę wołając:
miejsce dla jego książęcej wysokości! Miejsce dla księcia Walii!
Rozdział 4. Niedola księcia zaczyna się. Przez kilka godzin motłoch dręczył i gonił księcia. Wreszcie dał mu pokój. Póki chłopiec miał jeszcze siły odpowiadać tłumowi, grozić mu swą królewską postawą i wydawać dumnie rozkazy, z których się ludzie mogli śmiać na całe gardło, uważano go za zajmującego. Gdy jednak zmęczenie zmusiło go wreszcie do milczenia, prześladowcy znudzili się nim i poszukali sobie innego zajęcia. Książę rozejrzał się dookoła, aby się przekonać, gdzie jest, ale nie mógł rozpoznać miejsca. Był w środkowej dzielnicy miasta, tyle tylko wiedział. Bez celu ruszył przed siebie. Domy stawały się coraz rzadsze, a liczba przechodniów coraz mniejsza. Zwilżył skrwawione stopy w strumyku płynącym tam, gdzie dzisiaj znajduje się ulica Farrington. Wypoczął chwilę i poszedł dalej, a po chwili przybył na przestronne miejsce, gdzie stały nieliczne domy i wielki kościół. Poznał ten kościół. Otaczały go rusztowania, na których uwijały się chmary robotników, gdyż kościół ten wykańczano właśnie. Nadzieja księcia wzrosła. Sądził, że niedola jego skończyła się już, gdyż powiadał sobie: to jest dawny kościół szarych braci, który król, ojciec mój, odebrał mnichom i zamienił w przytułek dla biednych i opuszczonych dzieci, nadawszy mu nową nazwę Kościoła Chrystusa.
Ci, co tu mieszkają, z całego serca okażą się usłużni dla syna człowieka, który tak wspaniałomyślnie zatroszczył się o nich, tym bardziej, że syn ten jest teraz równie biedny i opuszczony jak którykolwiek z chłopców, co teraz czy dawniej znaleźli tu schronienie. Wkrótce znalazł się pośrodku gromady chłopców, goniących się wzajem, bawiących się w piłkę, skaczących jeden przez drugiego lub zabawiających się inaczej, w każdym razie bardzo hałaśliwie. Wszyscy byli ubrani jednakowo, w sposób, w jaki ubierała się wtedy służba i czeladnicy. Każdy miał nadto na głowie płaską, czarną czapeczkę, wielkości talerzyka, zbyt małą, aby mogła istotnie służyć za nakrycie głowy, zupełnie przy tym niepiękną, zaś spod czapeczki opadały nierozdzielone włosy aż do połowy czoła i były dokoła równo obcięte. Wokół szyi nosili kołnierze jak klerycy. Niebieska, obcisła suknia sięgała do kolan. Szerokie rękawy, szeroki czerwony pas, jaskrawo-żółte pończochy spięte powyżej kolan, niskie trzewiki z metalowymi sprzączkami. Był to dostatecznie brzydki strój. Chłopcy porzucili zabawę i skupili się dokoła księcia, który rzekł ze swą zwykłą godnością: moi kochani chłopcy, zameldujcie swemu nauczycielowi, że Edward, książę Walii, pragnie z nim mówić. Na te słowa zabrzmiały donośne śmiechy, a najodważniejszy z chłopców zawołał: oberwańcze, czyś ty może wysłaniec księcia? Purpura gniewu zalała twarz księcia. Mimo woli sięgnął ręką do boku, ale nie znalazł tam nic. Nastąpił nowy wybuch wesołości, a jeden z chłopców rzekł: widzieliście? Zdawało mu się, że ma szpadę u boku. Może to jednak sam książę? Uwaga ta wywołała nową burzę śmiechu, a biedny Edward wyprostował się dumnie i rzekł: jestem księciem i nie przystoi wam, którzy żyjecie z dobrodziejstwa mego ojca, zachowywać się wobec mnie w ten sposób. Nowy wybuch śmiechu dowiódł, że to dopiero naprawdę ubawiło zgraję. Chłopiec, który odezwał się pierwszy, zawołał do swych towarzyszy: hej, bydlęta, niewolnicy, żyjący z jałmużny jego łaskawego ojca, czy nie wiecie, jak należy postępować? Na kolana, powiadam wam, jeden za drugim, i oddajcie należny hołd jego królewskiej postaci i książęcym łachmanom! Z dzikim wrzaskiem rzucili się wszyscy chłopcy na kolana, drwiąc ze swej ofiary szyderczymi oznakami czci. Książę kopnął najbliższego z chłopców i zawołał gwałtownie: weź to tymczasem w nagrodę, a jutro zawiśniesz z mego rozkazu na szubienicy! Ach, to już nie były żarty. To już było coś więcej niż żarty. Śmiech zamilkł nagle, ustępując miejsca wściekłości. Kilka głosów zawołało naraz: łapać go! Do sadzawki z nim! Do sadzawki! Gdzie psy? Hej! Lew! Tu! Łapaj tu! Teraz nastąpiła scena, jakiej Anglia nie widziała jeszcze. Nietykalna osoba następcy tronu została zhańbiona brutalnymi rękoma, pokąsana przez psy. Gdy wreszcie zapadł wieczór tego dnia, książę znalazł się znowu w gęściej zabudowanej części miasta. Ciało miał pokryte sińcami, ręce skrwawione, łachmany jego uwalane były w błocie. Szedł coraz dalej i dalej, czując coraz większy zamęt w głowie, a tak był przy tym zmęczony i bezsilny, że z ledwością powłóczył nogami. Nie pytał już nikogo o drogę, gdyż za każdym razem spotykał się z brutalnością tylko zamiast wskazówek. Mówił przy tym do siebie półgłosem: o Falkort, tak się ta ulica nazywała, żebym tylko znalazł tam drogę, zanim się siły moje zupełnie wyczerpią i zanim padnę, w
Wtedy będę uratowany. Ci ludzie zaprowadzą mnie do zamku i dowiodą, że nie jestem jednym z nich, ale prawdziwym księciem i w ten sposób powrócę na należne mi miejsce. Chwilami przypominał sobie, jak brutalnie postąpili wobec niego chłopcy z przytułku Chrystusa i powiadał do siebie, gdy będę królem, każę im dawać nie tylko jedzenie i schronienie, ale i naukę. Pełny żołądek nic nie jest wart, jeżeli serce i duch pozostają puste. Muszę to sobie zapamiętać, aby doświadczenie dnia dzisiejszego nie poszło na marne i aby lud mój skorzystał z niego, gdyż wykształcenie czyni serce łagodniejszym, rodzi czułość i miłosierdzie. Zapalono latarnie, deszcz począł padać, wiatr powiał silniej, noc zapowiadała się wilgotna i zimna. Bezdomny książę, błąkający się dziedzic tronu angielskiego, szedł coraz dalej, coraz głębiej zapuszczał się w brudne uliczki, w których żyły skupione obok siebie ubóstwo i nędza. Nagle jakiś wysoki, pijany drab chwycił go za ramię i rzekł: — Tak późno kręcisz się jeszcze po ulicy. Założę się, że znowu nie przynosisz do domu ani grosza. Jeżeli tak jest, a ja ci nie połamię każdej kosteczki na połowy, niech się nie nazywam Janem Kanty! Książę wyrwał się, mimo woli otarł, dotknięte przez włóczęgę ramię i rzekł szybko: — Jesteście rzeczywiście jego ojcem? Oby nieba sprawiły, by tak było. W takim razie zabierzcie jego, a mnie odprowadźcie. Jego ojcem? Nie wiem, co chcesz przez to powiedzieć, ale wiem, że jestem twoim ojcem, o czym cię zaraz przekonam. O, nie żartujcie, nie śmiejcie się ze mnie, nie zwlekajcie. Jestem znużony, jestem pokrwawiony, nie mogę już tego wytrzymać. Zaprowadźcie mnie do króla mego ojca, wynagrodzi on was hojniej, niż sobie możecie wyobrazić. Wierzcie mi, człowieku, wierzcie mi. Nie kłamię, mówię czystą prawdę. Dajcie mi rękę i pomóżcie mi. Jestem rzeczywiście księciem Walii. Mężczyzna zdumiony spojrzał na chłopca z góry, potrząsnął głową i rzekł po chwili:
Zwariował! Docna zwariował!
Potem znowu chwycił księcia za ramię, zaklął głośno i zawołał ze śmiechem:
Czy zwariowałeś, czy nie, to obojętne. Ja i babka Kanty potrafimy cię już wymaglować, jakem mężczyzna!
Z takimi słowami pociągnął za sobą zrozpaczonego i broniącego się księcia i znikł z nim w jakimś brudnym dziedzińcu, odprowadzany przez ubawioną i rozkrzyczaną chmarę robactwa ludzkiego. Rozdział 5. Tomek w roli dostojnika. Gdy Tomek Kanty pozostał sam w pokoju księcia, skorzystał z tej sposobności. Stanął przed wielkim zwierciadłem, obracając się to w tę, to w ową stronę i podziwiając swój piękny strój. Potem począł się przechadzać po komnacie, naśladując wytworne ruchy księcia i obserwował w lustrze, jak przy tym wyglądał. Następnie wyciągnął piękną szpadę, ukłonił się, ucałował klingę i przycisnął ją do piersi. Zupełnie tak samo, jak czynił przed 5 czy 6 tygodniami pewien rycerz, którego Tomek widział, gdy składał honory wojskowe przed naczelnikiem więzienia Tower, oddając mu dostojnych lordów Norfolka i Surreya jako więźniów. Tomek bawił się wysadzanym klejnotami sztyletem, który wisiał mu u boku. Oglądał rzadkie i cenne ornamentacje sali. Siadał na próbę to na jednym, to na drugim wygodnym fotelu i myślał o tym, jaki by się czuł dumny, gdyby jego towarzysze zabaw z Offalcourt mogli go podziwiać w tym przepychu. Zastanawiał się, czy uwierzą mu oni, gdy po powrocie do domu opowie im tę cudowną przygodę, czy też będą potrząsać niedowierzająco głowami i twierdzić,
że to wybujała wyobraźnia pozbawiła go wreszcie rozumu.
Gdy minęło pół godziny, przyszło mu na myśl, że księcia jakoś zbyt długo nie ma. Uczuł się teraz dziwnie samotny. Począł nasłuchiwać, czy książę nie wraca, i z tęsknotą wyczekiwał tej chwili. Nie nęciła go już zabawa pięknymi przedmiotami. Uczuł się nieswojo. Ogarnął go niepokój i trwoga. A co by się stało, gdyby ktoś nadszedł i ujrzał go w szatach księcia, zaś księcia nie byłoby, aby wyjaśnić powód tego przebrania? Może powieszą go od razu, a potem dopiero zbadają całą sprawę? Słyszał, że możni bardzo skorzy byli do karania. Niepokój jego rósł coraz bardziej i bardziej. Drżąc, otworzył drzwi do pokoju, postanawiając uciec, odszukać księcia, poprosić go o obronę i uwolnienie. Sześciu strojnych służących i dwóch młodych paziów z wysokich rodzin, ubranych barwnie jak motyle, zerwało się, składając mu głęboki ukłon. Tomek cofnął się szybko i zamknął drzwi. Pomyślał: a, oni sobie pewnie ze mnie drwią. Pójdą mnie teraz oskarżyć. Ach, po cóż tu przyszedłem, aby to życiem przypłacić? Pełen trwogi chodził tam i z powrotem po komnacie, wzdrygając się z przerażeniem za lada szelestem. Nagle otwarto drzwi i lśniący od jedwabiu w paś zameldował: Lady Joanna Grey. Drzwi zamknęły się i urocza, strojnie ubrana młoda dziewczyna podbiegła do Tomka. Nagle jednak zatrzymała się i zapytała przerażona: ach, co się waszej wysokości stało? Głos odmówił Tomkowi posłuszeństwa. Zebrał się jednak na odwagę i wyjąkał: ach, zmiłuj się nade mną, pani. Nie jestem przecież księciem, tylko biednym Tomkiem Canty z Offalcourt. Błagam, zaprowadź mnie do księcia, który ulituje się nade mną, zwróci mi moje łachmany i pozwoli odejść spokojnie. O, zmiłuj się i ratuj mnie. Przy tych słowach chłopiec padł na kolana, zaś wzniesione oczy i ręce bardziej jeszcze były wymowne niż jego słowa. Dziewczyna patrzyła na niego, skamieniała z przerażenia. Potem zawołała: o, książę, ty na kolanach i to przede mną! Potem wybiegła przerażona z sali. Tomek padł z rozpaczą na podłogę i mruknął: nic nie pomoże, nie ma już nadziei. Teraz przyjdą i pochwycą mnie. Kiedy tak leżał oszołomiony z trwogi, przerażająca wieść rozniosła się po pałacu. Szeptano ją sobie, gdyż tu szeptało się tylko, ale wieść szła od sługi do sługi, od dworzan do dam dworu, przez długie korytarze, z piętra na piętro, z sali do sali. Książę wpadł w obłęd! Książę wpadł w obłęd! Wkrótce w każdej sali, w każdej komnacie marmurowej stały grupy bogato ubranych dostojników i dam dworu, albo też niższych dworzan, rozprawiających z zapałem stłumionym głosem, a na wszystkich twarzach malowało się przerażenie. Nagle zjawił się wysoki urzędnik dworski, który idąc od grupy do grupy oznajmiał uroczyście: w imieniu króla, pod karą śmierci, zabrania się dawać wiarę fałszywej i nierozumnej pogłosce, albo mówić o niej, albo rozgłaszać ją dalej. W imieniu króla! Szepty umilkły natychmiast, jak gdyby szepcący zapomnieli naraz użytku mowy. Wkrótce potem zauważono ogólne podniecenie na korytarzach. Książę, patrzcie, książę idzie! Biedny Tomek kroczył wolno między pochylonymi nisko grupami. Usiłował odpowiadać na ukłony i zdumionymi, smutnymi oczyma obserwował obce mu otoczenie. Obok niego szli wysocy dostojnicy państwowi, podtrzymując go pod ręce, aby się nie zachwiał. Za nim postępowali lekarze nadworni i kilku ze służby. Po krótkim czasie znalazł się Tomek w wysokiej komnacie i usłyszał, jak drzwi zamknęły się za nim. Dokoła niego stali ci, co mu towarzyszyli. Niedaleko od niego spoczywał na łożu wysoki, bardzo tęgi mężczyzna. Twarz miał szeroką i jakby obrzękłą o surowym wyrazie. Skłębione jego włosy były siwe, a bokobrody okalające jego twarz, niby rama, również już przyprószyła siwizna. Szaty jego były z kosztownej materii, ale stare i miejscami wytarte. Jedna z jego nabrzmiałych bardzo nóg owinięta była bandażami i spoczywała na poduszce. Panowała głęboka cisza i wszyscy, z wyjątkiem tego męża, pokornie pochylili głowy. Ten chory, o surowym wejrzeniu, był to groźny Henryk VIII. Rzekł on, a rysy jego złagodniały podczas mówienia.
— Co to się stało, lordzie Edwardzie, książę mój? Dlaczego to chcesz mnie, dobrego króla twego ojca, który cię tak kocha i pieści, nastraszyć niewczesnym żartem?
Biedny Tomek skupił uwagę, o ile mu na to pozwalało oszołomienie, gdyż chciał zrozumieć tę przemowę, ale gdy do uszu jego doszły słowa mnie, dobrego króla, pobladł i z taką szybkością padł na kolana, jakby go trafiła kula. Wznosząc ręce, zawołał: Tyś król? W takim razie jestem zgubiony. Słowa te oszołomiły króla. Bezładnie przenosił oczy z jednej twarzy na drugą, aż zatrzymał je na klęczącym chłopcu. Potem odparł tonem bolesnego rozczarowania. Niestety, uważałem to za przesadną pogłoskę, ale obawiam się, że tak nie jest. Westchnął ciężko i ciągnął łagodnym głosem. Chodź tu do ojca, moje dziecię, jesteś niezdrów. Podniesiono Tomka z kolan, pokornie i z drżeniem zbliżył się do najjaśniejszego pana Anglii. Król ujął w dłonie lękliwie spoglądającą twarzyczkę, patrzył w nią przez chwilę poważnie i z miłością, jakby szukał upragnionych oznak powracającej świadomości. Potem przytulił kędzierzawą główkę do piersi i pogłaskał ją czule. — Czyż nie poznajesz ojca, moje dziecię? — rzekł. — Nie łam mego starego serca, nie mów, że mnie nie znasz. Znasz mnie przecież, prawda? Znasz mnie. Tak, jesteś moim dostojnym panem i królem, którego oby Bóg zachował. Dobrze, dobrze, to prawda. Uspokój się, nie drżyj. Nie ma tu nikogo, kto by ci chciał wyrządzić krzywdę. Wszyscy cię kochają. Już ci lepiej teraz. Zły sen przemija, prawda? I wiesz już teraz także, kim jesteś, prawda? Nie będziesz sobie nadawał jakichś zmyślonych imion, jak to podobno przed chwilą uczyniłeś.